Nic się nie stało, bracie Mariuszu. A taka, tak naprawdę nie jest ważne, kto mówi poselstwo. Ważne jest to, czy mówi na podstawie Bożego Słowa i to, czy to, co mówi, jest zakorzenione w Bożym Słowie. Bo Bóg zawsze będzie do nas mówił przez swoje Słowo. Czy jesteś młody, czy jesteś stary, dopóki twój umysł pracuje, twoje serce jest w stanie przyjmować, to Bóg będzie mówił do nas przez swoje Słowo. Ono nigdy się nie zestarzeje, ono nigdy nie będzie stare, ono nigdy nie będzie jakieś, jak to powiedzieć, nieświeże czy wyświechtane, takie mówiąc kolokwialne. To, co chcę dzisiaj mówić, o, zegar nie przestawiony, to jest autorytet i miłość w życiu wierzącego człowieka. Mówiłem przez dwa ostatnie kazania o cechach miłości, które są wymienione w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale. Mówiłem dosyć wnikliwie, jaka powinna być miłość. Ale żeby powiązać w jakiś sposób miłość z naszym życiem, to im bardziej się zagłębiałem w temat, to stwierdziłem, że miłość jest początkiem wszystkiego. Dzięki miłości my dostaliśmy pewne rzeczy, możemy z nich korzystać, możemy się w nich realizować. I tak jak my, jako ludzie, jak fizycznie żyjący na tej ziemi, nie jesteśmy cały czas małymi dziećmi, nie jesteśmy niemowlętami, ale cały czas rośniemy, wzrastamy w poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Tak samo miłość w nas w pewnym stopniu wzrasta. Ona jest, ona trwa, ona została nam dana przez Boga, ale dzięki temu, że my coraz bardziej będziemy poznawać tą miłość, ta miłość będzie miała wpływ na nasze życie, ta miłość będzie się coraz bardziej z nas wylewać i przez to, że został nam dany autorytet, przez tą miłość my będziemy mogli robić coraz większe rzeczy w Królestwie Bożym. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, to chyba już jest 14 się zaczyna, mówi, żebyśmy dążyli przede wszystkim do miłości, żebyśmy dążyli do jej poznania. Ale to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to, o czym chcę dzisiaj mówić, to jest to, że miłość nie jest tylko uczuciem, które gdzieś się pojawia w nas. Ono jest, miłość jest rzeczą sprawczą wszystkich rzeczy, które my czynimy w naszym życiu. Jeżeli nie mamy miłości, jeżeli nie wykorzystujemy jej, to i tak będziemy coś robić, ale nie będą to rzeczy dobre. Jeżeli ją będziemy mieli w sobie, będziemy ją poznawać, będziemy ją pogłębiać, to ona będzie sprawiać większe rzeczy w nas. I dzisiaj będziemy mówić trochę o tym, jak to się dzieje, że pewne rzeczy się zdarzają i będziemy to konfrontować z tym, jak Jezus nam pokazywał swoją miłość i co robił. Był w miłości i z tego wynikały pewne rzeczy. Chcę, żebyście otworzyli Ewangelię Jana 15 rozdział. Myślę, że Bóg coś dzisiaj chce powiedzieć przez to słowo, bo już było dzisiaj cytowane. O właśnie. Dążcie do miłości. O tym dzisiaj też będzie. Ewangelia Jana 15 rozdział w tłumaczeniu warszawskim, strona 1159, od 9 wersetu do 17 chcę przeczytać fragment. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. To już dzisiaj było cytowane. A wiecie, dlaczego Jezus tak powiedział? Bo on mówi, że trwa w miłości. Że tą miłość, którą dostał od Ojca, przekazuje nam. I to go cieszy. Rozumiecie? Dzisiaj to nie było powiedziane, ale ja wam to mówię teraz, jako uzupełnienie. To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie kładzie, swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jeśli przyjaciółmi moimi jesteście, przepraszam, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przekazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. To jest drugi raz powtórzone. Jak widzimy w tym fragmencie, tam jest wiele takich, jest kilka odniesień, może niewiele, ale jest kilka takich odniesień, że Jezus mówi: ja wziąłem coś od Ojca i przekazuję wam. Ja wziąłem, tu jest napisane, że dostałem przykazania, które ja wykonuję i to wam przekazuję, abyście wy tak samo czynili. Potem a nieważne, to nie jest aż takie istotne tu w tym momencie. W każdym razie Jezus pokazuje, że coś wziął, nie schował tego, ale przekazuje to dalej nam, abyśmy my tak samo robili, abyśmy my tak samo czynili. Jezus podzielił się z nami swoim autorytetem i podzielił się z nami swoją miłością. Co to znaczy? Jezus udzielił nam autorytetu, kiedy my staliśmy się Jego dziećmi, kiedy nas usynowił. Kiedy Jezus podzielił się z nami swoją mocą? Jezus podzielił się z nami swoją mocą w dzień Pięćdziesiątnicy. Co to znaczy, że kiedy my zostajemy zanurzeni w Duchu Świętym, wtedy możemy korzystać z Jego mocy. Dzisiaj było wezwanie. Jeśli ktoś chce być ochrzczony Duchem Świętym, to niech wyjdzie do przodu, nie wyszedł nikt. Szkoda. Nie wiem, może wszyscy są zanurzeni w Duchu Świętym i to jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcesz żyć w mocy, jeżeli chcesz robić te rzeczy, które czynił Jezus, albo większe, sam tego nie zrobisz. Musi być Duch Święty w twoim życiu. Musisz się w nim zanurzyć. W Dziejach Apostolskich, chyba w 10 rozdziale, jest opisana rodzina Korneliusza. Kiedy Piotr tam przyszedł i zwiastował im Ewangelię, tam jest napisane, że w pewnym momencie przyszedł Duch Święty. Spoczął na nich i oni stali się innymi ludźmi. Inny przykład. W 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie i część ludzi, którzy byli wierni Jezusowi, czekali w wieczerniku, przyszedł Duch Święty, ogarnął ich, można powiedzieć, ochrzcił ich i ci ludzie w jednej chwili stali się zupełnie innymi ludźmi. Ludzie, którzy siedzieli schowani gdzieś w tym wieczerniku, nagle wychodzą na zewnątrz i zaczynają co robić. Halo. Bardzo dobrze, chociaż jeden mnie słucha, człowiek na tej sali. Oni zaczęli głosić słowo. Jeżeli nie głosisz słowa, to prawdopodobnie nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Bo kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, wtedy nie możesz tego zatrzymać w sobie. To jest życie w mocy. Jezus udzielił nam autorytetu przez usynowienie. Ja za chwilę będę o tym, chwilkę tylko powiem coś. I udzielił nam tego, że możemy żyć w mocy. Przez usynowienie my wchodzimy w relacje z Ojcem, przez tę więź my poznajemy Jego miłość. Chcę, żebyście sobie otworzyli list do Galacjan. To jest wspaniałe, że Bóg nas usynowił. takie sierotki byliśmy, a Bóg sprawi, że staliśmy się Jego dziećmi. List do Galacjan. Trzeci rozdział. Od 25 wersetu. Będziemy czytać coś, co mówi o tym, że zostaliśmy przez Boga przysposobieni. Tak jak w dzisiejszym świecie ktoś chce adoptować dziecko i kiedy staje się ten proces adopcyjny faktem, nie wiem, Magda poszła, siostra Magda poszła na szkółkę. Ona by nam wyjaśniła pewnie to lepiej, ale bo pracuje w domu dziecka, więc wie, jak to wygląda. Kiedy proces adopcyjny się stanie faktem, to dziecko zostaje jak gdyby usynowione. Czyli staje się kimś, kto równoważny jest z dzieckiem, które by się urodziło w danym małżeństwie. Jest równoważny, czyli tak samo według prawa jest dzieckiem, przybiera nazwisko, wszystko mu się należy, w cudzysłowie. Tak jak dziecko, które się urodzi z danego małżeństwa. I tak samo jest z nami, kiedy my chcieliśmy zawierzyć Chrystusowi, kiedy podjęliśmy tą decyzję, Chrystus nas usynowił. I możemy korzystać z Jego autorytetu. A to się dzieje wszystko przez miłość. Bez Bożej miłości nigdy by tego nie było. I Bóg otwiera nam drzwi do tej miłości, ale miałem mówić o usynowieniu, a już się rozpędziłem. Galacjan 3 rozdział, 25 werset. I czytamy tak. Teraz dłuższy fragment. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście, słuchajcie, synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Rozumiecie to? To ci daje autorytet. To nie jest tak jak z synami z Cewy, którzy chcieli wyganiać demony z ludzi, a nie mieli ku temu podstawy, nie byli synami Chrystusa, nie byli usynowieni, nie mieli zielonego pojęcia, w co się pakują. Ale każdy, kto jest wierzącym człowiekiem, odda swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest mu dany autorytet. Wiecie, co to jest autorytet? Autorytet to jest takie coś, że jedziesz samochodem 90 na godzinę w terenie zabudowanym i wychodzi mały policjant. 1,50 m w swojej czapeczce i cię zatrzymuje. I chociaż ma 1,50 m, a ty jedziesz szybko, jedziesz dobrym samochodem, musisz się zatrzymać. Dlaczego? Bo ten mały policjant ma autorytet. Ktoś przez nadanie, przez to, że zatrudnił go w policji i dał mu pewne prawa, nadał mu pewien autorytet, ty musisz się go słuchać. I chrześcijanie nie mają czasami zielonego pojęcia o tym, że kiedy żyją w Chrystusie, to w duchowym wymiarze mają autorytet do tego, żeby robić pewne rzeczy. Żeby się rozprawiać z demonami, żeby się rozprawiać z rzeczami, które przychodzą do jego życia. Bo diabeł nas okłamuje i mówi, jesteś nikim. Ale człowiek, który pozna... Czemu to jest powiązane z miłością? Kiedy człowiek wie, że Bóg go kocha, wtedy on sobie zdaje sprawę tego, jaki ma autorytet w Jezusie Chrystusie. Jak w mocy może się poruszać. Kiedy my nie czujemy miłości, nie czujemy więzi z Bogiem, wtedy jest z nami słabo, bo my się pogubimy w swoim życiu. Dlatego apostoł Paweł mówi, dążcie do miłości, bo kiedy miłość będzie, będziemy znać tą miłość Bożą w swoim życiu, to my się nie pogubimy. Nie będzie nas męczyć depresja, nie będą nas męczyć takie rzeczy, jak to powiedzieć, z którymi dawno powinniśmy się rozprawić, albo które powinniśmy rozpoznać w swoim życiu, że są złe. Ale wracamy do synostwa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Kto kto jest ochrzczony w wodzie w wieku dorosłym na tym miejscu? Ręka w górę. O, jest trochę ludzi. To jest właśnie o chrzcie ten werset. Na pewno mieliście to na nauczaniu, jeżeli to zapomnieliście, to jest napisane, że wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. To jest zewnętrzny znak tego, że my zostaliśmy przez Chrystusa usynowieni. Tak jak ktoś adoptuje dziecko, nie wiem, gdzie się idzie nawet, ale pewnie jest to w jakimś urzędzie, się podpisuje odpowiednie dokumenty. Tak samo jest z chrztem. Kiedy człowiek się chrzci, to wtedy on jest jak gdyby, jak tu jest napisane, przeobleczony w Chrystusa. Idźmy dalej. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziećmi według obietnicy. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Ciekawy fragment. Kiedy my się nawracamy, zostajemy usynowieni, to jest fakt, to nie jest proces, to jest jednorazowy. Paf, do widzenia. Tak samo jest z naszym nawróceniem. Ludzie czasami się zastanawiają, czy się nawrócili, czy nie, albo nawracają się 10 razy, nie ma czegoś takiego. Ja mam dwoje dzieci. Wiem, kiedy się urodziły, widziałem to, jak się rodziły i to jest ten moment. Potem jest życie. Zaczęły żyć. Tu jest napisane, że kiedy jesteś mały, to nie wiesz wszystkiego. Kiedy jesteś młody w Chrystusie, to nie wiesz wszystkiego. Ale wiesz, że Jezus cię kocha. Kiedy słyszysz świadectwa ludzi, którzy się nawrócili, to co oni mówią? Pierwsze, co poznali, to co? Miłość Jezusa. Amen. Słyszycie? Pierwsze, z czym się człowiek wierzący styka, to z miłością Jezusa Chrystusa. Potem ją wrzuca do szuflady. Niektórzy tak robią, że wrzucają tę miłość do szuflady i są tacy nijacy w tym swoim życiu wierzącego. Dlatego, że nie dążą do miłości, nie dążą do tego, żeby mieć relacje. Ale są ludzie, którzy nam pomagają w tym, żebyśmy stali się dorosłymi ludźmi, żebyśmy stali się dorosłymi osobami w Chrystusie. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie się czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Nie wiem, czy czujecie w ogóle klimat tego, o czym ja przeczytałem. To znaczy, że jeżeli Chrystus nas usynowił, to co nam pokazał? Miłość swojego Ojca, tak jak to powiedział w wcześniej czytanym fragmencie. On nam pokazał to, co Ojciec zrobił. Pokazał nam Jego miłość. I z tej miłości przychodzą inne rzeczy. Rodzi się relacja. Widzę to tak, że Syn w Duchu Świętym mówi do Ojca Abba, tak jak tu jest napisane. Ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha swego do serc naszych, wołającego Abba Ojcze. Dzisiaj śpiewaliśmy taką pieśń, ja kocham Cię. Można ją zaśpiewać. Okej. Ale kiedy Duch Święty mieszka w tobie, to ty mówisz te pieśni: tatusiu, bardzo cię kocham. To jest zupełnie inny wyraz ekspresji. Można powiedzieć: kocham jeść. Ja lubię kocham jeść słodkie. No i niestety odbija się to na mojej wadze i muszę się tam trochę czasami kontrolować w tym temacie. Ale powiedzieć: kocham jeść słodkie, a kocham cię, tatusiu, to jest zupełnie inny wyraz ekspresji. Można kochać spać. Można kochać szybkie samochody. Ale jaki to jest wyraz ekspresji w porównaniu do tego, jak dziecko przyjdzie do mnie i mówi: kocham cię, tatusiu. Zupełnie inny ładunek emocjonalny. Zupełnie coś innego. Kiedy my mówimy do Boga: o, ja kocham cię, Panie, wznoszę głos. Przepraszam, zawyłem trochę. Możesz sobie śpiewać. Ale kiedy nie zrozumiemy tego, że Chrystus nas usynowił, to będziemy to tylko śpiewać, to będą tylko słowa. One nic nie znaczą wtedy w nas. Wiecie, dzisiaj ludzie parują się i mówią: o, kocham cię, ale nic w tym nie ma. Nie ma w tym żadnego ładunku emocjonalnego. Kiedy Jezus nas usynowił, to pokazał nam miłość Ojca. I kiedy my przebywamy w Duchu Świętym, możemy przez to, że właśnie widzimy tą miłość, mówić: kochamy cię, nasz drogi tato. Niesamowite. Dlaczego? Bo to rodzi społeczność. A kiedy my żyjemy w społeczności z Bogiem, wtedy możemy wykorzystywać autorytet, który nam On dał. Możemy się uczyć tego, co Jezus chce zrobić, i uczymy się używać tego autorytetu. Bez miłości nie jesteś w stanie nic uczynić, bo nie zrozumiesz w ogóle, co Bóg chce zrobić przez twoje życie. Po prostu będziesz chodził do kościoła i tyle. Przyjdziesz w niedzielę, przyjdziesz w czwartek, czy ja przyjdę w niedzielę, przyjdę w czwartek. Kiedy nie będę rozumiał Bożej miłości, to będę tylko uczestnikiem nabożeństw. I tyle. I nic więcej się nie zdarzy, nic więcej się nie zrobi. Aby nauczyć się korzystania z Bożego autorytetu, musimy trwać w miłości. Wcześniej w 15 rozdziale, ja czytałem od 9 chyba wersetu, Jezus mówi o krzewie winnym. Tam nie ma czegoś takiego, że gałąź, która leży z boku krzewu, spadła na dół, ona nie ma w ogóle łączności z krzewem winnym. My musimy trwać w miłości Chrystusowej, aby móc powiedzieć, że jesteśmy Jego dziećmi. My musimy trwać, nie ma czegoś takiego, że żyjemy sobie obok. To jest niemożliwe. Jezus mówi: jeśli będzie trwacie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nic nie może zrobić, nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie, trwać nie będziecie. Albo jesteś w miłości Bożej, jesteś nią ogarnięty i wiesz, o czym Jezus do ciebie mówi, wiesz, o czym Bóg mówi do ciebie przez Boże Słowo, albo jesteś poza Nim i nie rozumiesz niczego. Zaraz będę mówił o pewnych rzeczach, które w takich przykładach. Wie, co to jest nie rozumieć. Dlaczego ja jestem połączony z Jezusem Chrystusem? Dlaczego ja jestem z Nim złączony? Bo Jezus mnie umiłował. Jezus mnie ukochał. Co tu jest napisane? Że Jezus, w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. I nie ma żadnych tajemnic pomiędzy osobami, którzy są przyjaciółmi. Wiecie, kiedy ktoś mówi do ciebie, że jest twoim przyjacielem, to patrz na to, czy on będzie opowiadał takie rzeczy ze swojego życia tobie, których nigdy nikomu by nie opowiedział. Jeżeli ktoś mówi, że jest twoim przyjacielem, to patrz, co on mówi. Patrz na to, co on mówi. Nie, robi, nie. Robi, to jest wtórne rzeczy są. Czy będzie tobie mówił o rzeczach, z którymi nigdy by się z nikim nie podzielił? To jest przyjaciel. Wiecie, niewiele jest takich ludzi, z którymi możemy się podzielić swoimi tajemnicami. A Jezus zrobił tak z uczniami. Co on im zrobił? Opowiedział wszystko, co słyszał od Ojca. To jest przyjaźń. Jezus podzielił się z nami tym, co było dla Niego najcenniejsze. Wiedzą, którą dostał od Ojca i miłością, którą od Niego wziął. Tak naprawdę, kiedy Bóg objawił się ludziom na przestrzeni wieków, kiedy patrzymy, kiedy objawił się Izraelowi, ja tam nie widzę za bardzo przejawów miłości. On ukochał ten naród, bo go wybrał. On go kochał z całej siły. Ale kiedy przyszedł Jezus, tak naprawdę objawiła się Boża miłość dla ludzkości. Tak naprawdę wtedy się coś stało. Tak naprawdę Jezus podzielił się z nami swoją miłością, którą od Niego wziął. Miłość powoduje to, że my zaczynamy wydawać owoc. Zaczynamy coś tworzyć w naszym życiu. Jaki jest mechanizm? Tu jest napisane... O, 16 werset. Jezus mówi takie słowa. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Myślę, że jest pewien proces wzrostu. Chcę wam powiedzieć, że kiedy my poznajemy miłość, to nie objawia nam się ona jednorazowo. Ona nam się objawia na początku naszej drogi, że Jezus mnie uwolnił od wiecznej śmierci. Ale kiedy my idziemy za Jezusem, to coraz bardziej poznajemy tą miłość i ta miłość powoduje w nas pewne rzeczy, pewne zmiany, które pchają nas do czynów, których byśmy nigdy nie popełnili. Kiedyś tu, nie wiem, chyba brat Krzysztof mówił takie coś, że się nawróciło dwóch gości chyba z Korei Północnej. Tak mi się wydaje. I oni się chyba nawrócili w Niemczech, jakoś tak było. Uciekli z Korei Północnej, bo tam jest po prostu reżim nie do ogarnięcia dzisiaj przez nasze umysły. To było kiedyś w Polsce. Oni uciekli stamtąd i się nawrócili w Niemczech. Co się dzieje? Przez to, że oni poznali Jezusa Chrystusa, poznawali coraz bardziej Jego miłość pewnego dnia, oni nie mogli już tego w sobie zatrzymać i wrócili z powrotem tam. Wiecie, tam uciekł inierom. Ktoś, kto uciekł z Korei Północnej, to od razu jest narażony na to, że pójdzie do więzienia, a nawet jest groźba kary śmierci. Tylko wystarczy, że go złapią na ulicy. Ale Boża miłość, która jest w nich, powoduje w nich takie czyny, których na zdrowy rozum nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ale trzeba poznawać miłość, ona musi się rozszerzać. Dlatego ona jest bardzo ważna. Im bardziej poznajemy Bożą miłość, tym bardziej jesteśmy gotowi na zniesienie, poniesienie ofiary, poniesienie pewnych niedogodności, pewnych wyrzeczeń, a nawet można powiedzieć w ekstremalnych sytuacjach, jesteśmy gotowi po to, żeby ponieść śmierć. Bo zrozumiemy w pełni, że tylko w Jezusie są pewne rzeczy do zrobienia. Tylko w Jego miłości, przez Jego miłość są pewne rzeczy do wykonania. Jeżeli nie wzrastamy w miłości, to się zatrzymujemy w rozwoju. 16 werset nam mówi, że Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. Miłość rodzi owoc. Kiedy się zapoznajesz z pewną osobą, kiedyś było tak w moim życiu, że poznałem moją żonę i zrodziła się miłość. I kiedy się z kimś, w kimś zakochujemy, to prędzej czy później dojdzie do konsekwencji tego, że jest ta miłość między nami. Postanowiliśmy ze sobą żyć. Dajemy radę jakoś. Nie wiem, jak ta moja żona wytrzymuje ze mną. Ale dziękuję Bogu każdego dnia za nią, za to, że ją mam. To jest niesamowite. Wiecie, najpierw na początku coś było. Jak to się mówi, motyle w brzuchu i takie tam. Ale na tym się nie kończy życie. Miłość powoduje to, że kiedy przychodzą trudne sytuacje, to się nie zostawia kogoś jak przysłowiowego psa. Tylko się walczy. Nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest prosto. Ale miłość powoduje to, że walczysz. Że będziesz robił to, co będzie sprawiać, że ten związek jeszcze bardziej się stanie trwały. Dlatego, że miłość rodzi owoc. Kiedy kogoś kochamy, to to przyczyni się do tego, że pewne rzeczy zaistnieją w naszym życiu. Samo powiedzenie kocham cię niewiele może zdziałać. Kiedy naprawdę się w kimś zakochamy, to to przyniesie konkretne skutki w naszym życiu. Kiedy kogoś kochasz, rodzą się dzieci. Mówi się, chyba nawet Biblia mówi coś takiego, że owocem łona są dzieci, może coś kręcę, albo parafrazuję dosyć mocno. No, w przypowieściach chyba, albo w Kaznodziei Salomona. O, widzicie, wiem, że gdzieś w którymś kościele dzwoni. Ale nie głoszę wam jakiś od siebie słów, bo jest to na pewno w Biblii. Jak znajdziecie, to możecie to wyświetlić. Jak znajdziecie, to by było super. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co chcę dzisiaj wam przekazać, że miłość rodzi czyn. Miłość rodzi owoc. Kiedy my poznajemy miłość Ojca, to będziemy rodzić owoce. Będziemy coś czynić i to Jezus mówi, ten owoc, żeby był trwały, to jest ważne, to jest istotne. Mechanizm jest taki, że Jezus Chrystus wprowadza nas w społeczność z Ojcem. To jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Następnie objawia nam swoje tajemnice i pozwala nam je zrozumieć. Bóg nie bawi się z nami w chowanego, ja to powtórzę, bo kiedyś to o tym mówiłem. Bóg chce nam objawić swoją wolę w pełni. Kiedy my poznajemy Jego miłość, On objawia nam swoją wolę dla swojego życia, dla naszego życia. I następna rzecz, o której Jezus mówi w tym 16 wersecie, że jest to, że my mamy iść i wydawać owoc. Jeśli chcesz coś zrobić, sprawdź, czy w tym jest serce Boga. Jeśli Go znasz, możesz wydać trwały owoc. O czym ja dzisiaj mówię? Jeśli chcesz coś uczynić, to sprawdź, czy w tym jest serce Boga. Nie wiem, taki może trywialny przykład. Chcesz kupić samochód, jakiś tam, nie wiem, obojętny. Każdy ma swoje tam jakieś marzenia. I modli się. Panie Boże, tak bardzo chciałbym kupić ten samochód, ale nie wiem, czy to jest Twoja wola. Jeżeli będziesz w bliskiej relacji z Ojcem, to Bóg Ci powie. Okej. Okay. Albo powie, stary, to nie jest dobry pomysł. To jest przekręcony samochód, ty nim długo nie pojeździsz. Bo Bóg to wie, my nie. O czym ja dzisiaj mówię? O tym, że my myślimy, ale bzdury teraz ten Dawid coś tu mówi. Ja nie mówię bzdur. Ja mówię o tym, że każda rzecz w naszym życiu powinna być konsultowana z Bogiem. Bo kiedy robię coś sam, to mogę wtopić, mówiąc kolokwialnie. Ale kiedy robię coś z Bogiem, to Bóg mi powie, stary, daj sobie spokój z takimi rzeczami. O czym ty w ogóle myślisz? Ja chcę w ogóle coś innego przez twoje życie robić, a ty to takie rzeczy wyjeżdżasz do mnie. To jest relacja przyjaciela. Wiecie, fałszywy przyjaciel to powie tak, tak. Wiecie, czym jest fałszywy przyjaciel? On będzie wiedział, że ten samochód był przekręcony. Wiecie, powie, stary, super samochód, kupuj. To jest fałszywy przyjaciel. To jest wróg. Bo prawdziwy przyjaciel to przyjdzie do ciebie i powie, znam tego gościa, znam ten samochód. Przekręcone. Jakie 200 tysięcy? Tam jest 500 000 kilometrów nakręcone. Prawdziwy przyjaciel przychodzi i ci to mówi. I ty mówisz, okej, nie biorę się za to. Ale Bóg jest taki, że On wie wszystko. Kiedy my jesteśmy w bliskiej relacji z Nim, co On będzie ukrywał przed nami? Jeżeli my się Go zapytamy, będziemy szukać Jego oblicza, to On nam wszystko powie. Jeżeli chcesz coś zrobić, sprawdź, czy w tym jest serce Boga. Jeśli znamy Boga, to On będzie powodował, że my będziemy wydawać owoc. Będzie się pytał, czy mam zrobić to, czy tamto Boga. Dlatego, że On nas kocha, to On nam udzieli odpowiedzi. Takie, jakie On chce, nie takie, jakie my chcemy. Autorytet działa w miłości. Autorytet, który my dostajemy od Boga, działa w miłości. W Ewangelii Jana, 13 rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane, że Jezus Chrystus umiłował nas do końca, czyli umiłował nas przez swoją śmierć. To miłość powoduje, że niesprawiedliwość, choroba, cierpienie nie jest dla nas obojętne, bo to są dzieła diabelskie. Autorytet działa w miłości. O czym ja dzisiaj chcę powiedzieć jeszcze w tym fragmencie mojego zwiastowania? Że miłość spowoduje, że niesprawiedliwość, że choroba, że cierpienie nie jest dla nas obojętne. Jezus przyszedł się rozprawić z dziełami diabelskimi. 1 Jana 3,8b. To jest napisane, że Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kiedy miłość działa w naszym życiu i my wzrastamy w tej miłości, to będziemy mieć w sobie coś takiego, że w tej miłości będziemy demaskować dzieła diabelskie, będziemy je niszczyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy nie ma miłości, nie ma podstawy do tego, żeby to robić w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego? My wiemy o sprawiedliwości. My wiemy, co jest złe. My wiemy, co jest niedobre. I czasami zachowujemy się jak ludzie, którzy przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. I mówimy, my mamy literę i ta litera mówi, że trzeba coś zrobić, że trzeba ukarać kogoś. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest... Można narobić wielu szkód. Zaraz wam powiem na przykładzie. Miłość, którą mamy od Boga, sprawia, że chcemy czynić uczynki, które są bogate w miłosierdzie. Jeżeli nie mamy miłości, będziemy tylko widzieć literę i będziemy widzieć zero-jedynkową. Przewinienie, kara. Przewinienie, kara. Tak jak było w zakonie. Zakon, jak ktoś mówił, że nie wolno czegoś zrobić, to od razu mówi, jaka jest kara za to. Jeżeli nie zrobisz tego, a tego, to kara jest taka. Albo żeby się oczyścić, to trzeba zabić gołębia i, nie wiem, jedną owcę. Jezus wniósł przez swoje życie zupełnie inny wymiar. Wnosi wymiar miłosierdzia. Jak czytamy Ewangelię, to Jezus Chrystus leczył choroby, wyganiał demony i wzbudzał umarłych. I teraz Jezus Chrystus był wrażliwy na niedolę innych ludzi. Czy ja dziś jestem wrażliwym człowiekiem na niedolę innych ludzi? Sprawdź, czy sprawdzę, czy muszę sprawdzać w swoim życiu. Czy jeżeli komuś się dzieje źle, to jestem z tego wesoły? Czy raczej mam w sobie empatię do tego człowieka i chciałbym mu pomóc? Jezus w swojej działalności miał takie momenty, że miał bardzo dużą empatię do ludzi, którym chciał usłużyć albo którym usłużył. Jak nie wierzycie, to na przykład w Ewangelii Łukasza, nie będziemy tego czytać, bo nie ma czasu, 7 rozdział, 11-17, tam jest napisane, że Jezus jest wzruszony. Czym był wzruszony? Chcę wam pokazać też pewien mechanizm, który działa. Wychodzi pogrzeb z miasta i Jezus idzie z uczniami do Nain, już wiecie, o co chodzi, wchodzi do miasta i widzi, że wychodzi pogrzeb. No i się dowiaduje, że umarł jedyny syn pewnej kobiety, że zostałaby sama. Tam się dzieją niesamowite rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus widzi tą sytuację. Zostanie sama wdowa. Prawdopodobnie to była wdowa. Bo jeżeli słowo mówi, że byłaby jedyny syn i no jest tragedia, umarł syn i pewnie ta kobieta zostałaby sama. Tam jest napisane, że Jezus był wzruszony. Wiecie, od czego to wszystko się zaczęło? Jeżeli nie masz w sobie empatii, to przejdziesz obok tego pogrzebu. Nie interesuje mnie to. Ile razy przychodzę obok ludzi, którzy potrzebują pomocy i mówię, tam. I nic się nie dzieje, bo się nic nie zadzieje. Ale kiedy mam w sobie miłość Bożą, która we mnie działa, którą rozpoznałem na dość wysokim poziomie, wtedy taka sytuacja od razu powoduje to, że tak jak Jezus, jestem wzruszony. Kiedy Jezus był wzruszony, co się zaczęło dziać? Od czego to się zaczęło? Od tego, że Jezus był wzruszony. Że ta sytuacja nim poruszyła. Poruszyła jego wnętrze. I on podszedł i powiedział, że ten człowiek ma wstać z martwych. Gościu się obudził. Wiecie co? Przepraszam. Wiecie, co się wtedy stało? Pod bramą w Nain było uwielbienie. Było nabożeństwo uwielbieniowe. Bo jak będziecie czytać ten fragment, to tam jest napisane, że wszyscy ludzie, co tu się dzieje? Nagle się obudzili i nagle zobaczyli, że Bóg coś zrobił. I zaczęli tam pod tą bramą, na tym pogrzebie, wiecie, na pogrzebie ludzie zaczęli uwielbiać Boga. Tu pogrzeb, smutek, a tu nagle zmiana sytuacji o 180%. Kiedy nie ma w nas empatii do innych ludzi, nic nie będzie, żadnych owoców, nie będzie żadnego działania. Dlatego, że to działanie zaczęło się od tego, że Jezus miał w sobie empatię do tej kobiety. Nic się nie zadzieje, jeżeli nie będziemy mieli takiej pewnego takiego przejawu utożsamiania się z innymi ludźmi, utożsamiania się z ludźmi w ich problemach. Nic się nie zadzieje. To nie jest jedyny fragment, jeszcze jest dwóch ślepych. Mateusza 20:34. Dwóch ślepych. Jezus idzie z uczniami, pełno ludzi, a ci tam krzyczą: Jezus, zlituj się nad nami. Jezus, zmiłuj się nad nami. Jezus by się odwrócił? On tego nie zrobił. Oni wiedzieli, że to jest ich jedyna szansa. I darli się tam gdzieś poza tłumem. I co tam jest napisane? Że Jezus zlitował się nad tymi ludźmi. wyszła pewnego rodzaju empatia z jego serca. I co się stało?
Jesteście jeszcze ze mną?
Co się stało? Dwóch ślepych? Co się z nimi stało? Zostali uzdrowieni. Dlaczego? Dlatego, że Jezus się nad nimi zlitował. Myślę, że było pełno ludzi, którzy wołali za Jezusem. Zawsze zresztą, kiedy czytamy Ewangelię, to jest napisane, że pełno ludzi chodziło za Jezusem. Kobieta cierpiąca na krwotok. Pełno ludzi. A dlaczego? Ritka, powiedz głośno. Amen. Nie, że nie miała wiary. Zakon mówi, że ta kobieta była nieczysta. I gdyby ludzie się dowiedzieli, że jest nieczysta, to by ją tam normalnie rozszarpali na szczępy. Co Jezus pochwalił o tej kobiety? Jej wiarę, bo powiedział, że wiara twoja cię uratowała. Nieczysta kobieta dotyka Jezusa, więc Jezus powinien być nieczysty, a tu się odwróciło wszystko o 180 stopni, że nie tylko Jezus nie został nieczysty, ale także sprawił to, że kobieta została czysta. Halleluja. Jego empatia do tych ludzi powodowała to, że oni zostali uzdrawiani. Następna rzecz. Trędowaty. Widziałem kiedyś zdjęcia trędowatych ludzi. Okropne. I przychodzi taki trędowaty i uklęknął przed Jezusem i mówi: Panie, zmiłuj się nade mną, widzisz jak wyglądam. Jesteś moją ostatnią nadzieją. I to jest napisane w Marka 1,41, że Jezus był pełen współczucia. Co te wszystkie fragmenty mówią? Że Jezus miał miłość do tych ludzi, a ona dalej prowadziła do rzeczy, które na końcu powodowały nie tylko trwały owoc, ale także Bogu była oddawana chwała. Jeżeli nie ma we mnie miłości, ja już zaraz będę kończył, jeżeli nie ma we mnie miłości, nie będzie empatii do innych ludzi. Będę tylko ja. Gdy chcesz coś zrobić, miłość musi wywołać w tobie empatię do innych osób. Miłość rodzi czyn, czyn rodzi uwielbienie. Miłość wskazuje nam na problemy innych. I miłość jest podstawą dla działania w autorytecie Jezusa Chrystusa. Jeśli nie mamy miłości, o czym mówi Paweł, to jesteśmy jak cymbałki brzmiące. Jesteśmy jak ludzie, którzy wydają pewne dźwięki, ale nic to nie znaczy. Co Paweł miał na myśli? Można się modlić, można śpiewać. Jeżeli nie ma w nas miłości, to jesteśmy jak cymbałki brzmiące. Pęu! I po dźwięku. Nic się więcej nie zdarzy. Pomodlisz się i tyle. Wydobędziesz sobie z siebie dźwięki i tyle. Jeżeli nie mam w sobie miłości, to jestem słaby i nie mogę niczego zrobić, dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, miłość jest podstawą do działania w autorytecie Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie ma, nie ma mowy o działaniu. Bo kiedy spotkam się z problemem, kiedy spotkam się z człowiekiem, który potrzebuje pomocy i nie będę miał wewnątrz siebie miłości, to nie będzie takich, jak to powiedzieć, takich postaw, o może tak, że będę wzruszony, że się zlituję, albo będę pełen współczucia. Kończąc, chcę powiedzieć, co zrobić, żeby usługiwać innym ludziom w autorytecie Jezusa Chrystusa. żeby rozpoznać miłość i żeby ta miłość przyniosła pewne konkretne działania, pewien trwały owoc w naszym życiu. Chcę wam powiedzieć, że trzeba pójść do komory. Tam nauczy się tego, co jest ci potrzebne do realizacji jego celów. Jezus mówił o komorze tak. Nie idź do komory tak, żeby cię wszyscy widzieli. Dlaczego? Tak powiedział. Tak naprawdę to chodzi o ciebie. Nie chodzi o to, żeby moja żona widziała, o, poszedł się mój mąż modlić, 2 godziny siedzi tam. I tak naprawdę moją motywacją jest to, że moja żona i moje dzieci mi widziały, że idę do komory. Nic się nie stanie. Komora jest po to, żeby Bóg mógł nas prostować. Nasze pokrętne rzeczy, które zostały z naszej starej natury. Wiecie, ile jest takich pogiętych rzeczy, z którymi musimy sobie poradzić w naszym życiu? Te pogięte rzeczy nie prostują się, w jakiś, jak to powiedzieć, nie wyprostują się w zgromadzeniu. To się łatwo ukryć w tłumie. Ale kiedy idziesz do komory i siedzisz z Bogiem sam na sam, to w twoim sercu będzie to, że nie będziesz picował Boga, bo wiesz, że i tak On wszystko wie. Albo są rzeczy, o których nawet my sobie nie zdajemy sprawy, że istnieją. A Bóg powie, widzisz, jeśli chcesz mi służyć, to musisz zrobić porządek z tym i tym. Panie Boże, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją. A wiesz dlaczego? Są rzeczy, które nam się wydają, że są normalne i są okej. Ale Bóg ich nie toleruje. I to, co mi się wydaje, że jest dobre, wcale nie jest dobre i muszę to zmienić. Jeżeli chcę poznać miłość Bożą, to muszę iść do komory i tam Bóg będzie prostował te pogięte rzeczy w moim życiu, pogięte charaktery. Trzeba zapłacić jakąś cenę, kiedy się idzie do komory. Trzeba porządkować życie. Bóg będzie porządkował to życie. Przede wszystkim trzeba wyrzucić z siebie egoizm. Wiecie, zacząłem sobie myśleć, co to jest egoizm? I sobie pomyślałem, nawet sobie nie zdawałem sprawy, ile rzeczy jest egoistycznych w moim życiu. Chcecie przykład? Jadę do kościoła samochodem sam i muszę podjechać pod budynek zborowy prawie tak, że wysiądę w drzwiach. I nie pomyślę o tym, że ktoś musi na przykład siostrę Barbarę przywieźć. I żeby nie szła 100 metrów do zboru, tylko żeby ją wysadzić pod drzwiami. Ale nie, bo ja muszę stanąć tu gdzieś bardzo blisko. Przyjeżdżają ludzie z dziećmi małymi do zboru. To co mają, 150 metrów albo 200 drałować? Zostaw im miejsce tu. Nic się nie stanie, jeżeli ja przejdę się 200 metrów, a przyjeżdżam sam do kościoła. To jest egoizm, bo mi się coś należy. Inny temat. Przychodzę na nabożeństwo w niedzielę i się skończyło nabożeństwo i stoję i patrzę. O, pastor dzisiaj nie przyszedł się ze mną przywitać. Coś jest nie tak. Albo ten brat, albo tamta siostra. O, nie przyszli do mnie. Wiecie, co to jest? To jest egoizm. Ile jest takich rzeczy w naszym życiu, że są do wyprostowania, które mówią, że ja, albo mi się coś podoba, a podoba mi się to słowo, a podoba mi się ten zwiastujący, a ten mi się nie podoba. To jest egoizm. A podobają mi się te pieśni, a tym się nie podobają. To jest egoizm. I wtedy, kiedy ludzie idą do komory, to Bóg stosuje terapię. Terapia, słowo z Bożego Słowa. Ostatnio się dowiedziałem, że takie jest greckie słowo, terapia. Ludzie chodzą do psychologów na terapię. A Bóg daje nam za darmo terapię w komorze. I tam nas leczy i leczy nasze dusze. I chodzić na sesję z Panem Bogiem. I on cię prostuje jak stary drut. Jak to mówi mój dziadek, że cię wyprostuje jak stary drut. Jak nie byliśmy grzeczni, nie robiliśmy tego, co on chciał, to on mówi, ja was wyprostuję. Zaraz. No i dawał nam takie zajęcie, że już trzeba było zająć się czymś normalnym. I tak samo robi Pan Bóg. Kiedy idziemy do komory, to, co jest w nas, czego my sobie nawet czasami nie zdajemy sprawy, on będzie nas leczył. Ale musisz chodzić do komory, bo inaczej się nie wyleczysz. Inaczej się nie wylecza. Co zrobić? Powiedziałem, że pójść do komory. Wytłumaczyłem to chyba dosyć tak jasno. Jeśli chcesz poznać Bożą miłość, to musisz chodzić do komory. Musisz się tam znaleźć. I wtedy Bóg będzie ci pokazywał, co jest wartościowe, co jest właściwe. Druga rzecz to jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Miłość nie pozwoli ci być nieposłusznym. To jest praktycznie zastosowanie autorytetu. O czym ja teraz mówię? Mówię o tym, że kiedy mam w sobie miłość, kiedy ją czuję, kiedy wiem, że Bóg jest ze mną w tej relacji bardzo blisko i On mi każe coś zrobić, to ja to robię. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje w swoim życiu. Ja miałem takie sytuacje, że idę sobie ulicą i na przykład Bóg mówi, podejdź do tego człowieka. Teraz jest pytanie. Czy ja to zrobię, czy nie zrobię? Czy ja to uczynię, czy tego nie uczynię? Nie wiem, czy mieliście coś takiego w swoim życiu. Ostatnio rozmawiałem z pastorem i on mówi, że pewien wierzący człowiek uczestniczył w wypadku samochodowym i tam ktoś samochód był. On nie uczestniczył w tym wypadku, tylko dojechał do tego wypadku. Wyciągnęli kogoś z samochodu i Duch Święty mu mówi, ta kobieta chciała, to chyba była kobieta poszkodowana. I on mówi do niego, że ona chce żyć, ona nie chce umrzeć. I Duch Święty przyszedł i mówi tak, powiedz jej coś. Ale on nic nie zrobił. Kiedy Bóg mówi coś do nas, żebyśmy coś zrobili, to nie jest tak, że odsuniesz to od siebie. On nie mógł całą noc spać. Pojechał rano do szpitala, ale niestety ta kobieta już zmarła w nocy. Co go to nauczyło? Że kiedy Bóg mówi, że nas coś zrobić, to jesteś posłuszny. Kiedy nie mamy miłości w sobie, takiej empatii do tych ludzi, wiecie, czego tam zabrakło? Wysokiej empatii do tej kobiety. Rzeczywiście, może wyglądało to nieciekawie. Powiecie, jak to w samochodowych wypadkach jest. I zabrakło tego elementu właśnie empatii do tego człowieka. Okej. Muszę coś zrobić tu i teraz, bo Duch Święty mi mówi, że mam to zrobić. I to robię. Bo kiedy jesteś nieposłuszny, to możesz już się rozminąć z salem. O tym mówię. Co zrobić? Miłość działa na nasze życie. Kiedy my chodzimy do komory, ona działa na nas. My wzrastamy w tej miłości. I wtedy, kiedy przychodzi coś do zrobienia, to my jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu. I to po prostu robimy. To po prostu czynimy. Kiedy my coś robimy, wtedy Boży autorytet, o którym mówiłem na samym początku, z powodu usynowienia nas mamy autorytet i ten autorytet działa w nas. Ten autorytet objawia się w tym, że my coś robimy. Tak jak mówi Jezus, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was, abyście szli. Nie żebyście się dzieli, żebyście stali, żebyście w czymś trwali. Abyście szli i co? I owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. Bo to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dam wam. Czy dał wam Ojciec, o, w tym sensie. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj chciałem powiedzieć, że bez miłości my nie możemy zrobić niczego. Bez miłości będziemy przychodzić do kościoła, będziemy religijnymi ludźmi i tyle. Kiedy my poznajemy Bożą miłość, kiedy poznajemy Boga, to On powoduje to, że my zaczynamy coś robić, zaczynamy słuchać Boga i zaczynamy coś czynić dla Niego. I w Jego autorytecie my jesteśmy w stanie wydać pewien owoc. Jeżeli nie ma miłości, nie jesteśmy w stanie zrobić niczego. Amen.